Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Czasami mądrość przychodzi w życiu później niż chcielibyśmy. Doświadczenie życiowe nie idzie w parze z wiekiem, dlatego wiele osób, które w miarę upływu czasu, w miarę jakim lat przybywa i tracą po kolei włosy na głowie, albo ci szczęściarze, którzy nie tracą może włosów, ale jest coraz więcej włosów innego koloru na ich głowie, wielu z nich mówi w którymś momencie swojego życia: chciałbym mieć rozum 60-latka i mieć z powrotem 18 lat. Co tu dużo mówić? Wszyscy popełniamy błędy i tak naprawdę każdy z nas kiedyś w życiu zrobił coś głupiego. Każdemu z nas zdarzyło się postąpić w jakiejś życiowej sytuacji w sposób, który pozostawiał wiele do życzenia. Nie wiedzieliśmy. Dzisiaj możemy tylko mówić, gdybym wiedział, to pewnie postąpiłbym inaczej. Ale są takie sytuacje w życiu, kiedy można wiedzieć, a jednak wcale nie postępować inaczej. Wiedzieć i nie postępować zgodnie z tym, co się wie. Bo czasami to, co wiemy, nie przekłada się na to, w jaki sposób żyjemy. I bywa tak, że teoria i praktyka nie zawsze idą w parze. Swego czasu czasopismo Boston Globe opublikowało artykuł odnoszący się do konwencji, która została zorganizowana w Atlancie przez amerykańską fundację Serce. Ważne wydarzenie, które przyciągnęło dziesiątki tysięcy ludzi, najróżniejszych ludzi, którzy się zjechali na tę konwencję z całego kraju. Lekarze, pielęgniarki, naukowcy, ludzie, którym na sercu leżało zdrowe serce. I w samym rdzeniu tego wydarzenia była seria wykładów na temat niskotłuszczowej diety, która pomaga utrzymać zdrowe życie. Dziennikarz, który był autorem tego artykułu, w przerwie obiadowej poszedł, tak jak wszyscy, na stołówkę, gdzie był serwowany główny posiłek. Ludzie z identyfikatorami mogli tam pójść i dostać ten posiłek. W tym samym czasie odbywała się też inna konwencja, więc ludzie też mogli tam przebywać na tym posiłku. I tam, w tej sali jadalnej, ten dziennikarz rozpoznał kilku uczestników konferencji i ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że ci ludzie biorący udział w konwencji na temat zdrowego serca pałaszowali hamburgery z boczkiem i frytkami smażonymi na głębokim tłuszczu tak samo ochoczo jak ci, którzy brali udział w innej konferencji, która się w tym samym czasie odbywała. W gronie tych, którzy jedli to wspaniałe jedzenie, zauważył kilka osób, których twarze wyglądały znajomo i podszedł do jednego z nich, jednego z kardiologów, i zadał mu pytanie, czy nie obawia się, że będzie złym przykładem dla pozostałych uczestników. Ten uczestnik konferencji odpowiedział: nie, nie będę. Ja schowałem swój identyfikator. Nikt nie będzie wiedział i nikt się nie dowie. Widzisz, okazuje się, że można wiedzieć, a jednak nie postępować zgodnie z tym, co się wie. Bo jest całkiem możliwe oddzielenie teorii od praktyki, wiedzy od postępowania. I to jest możliwe w różnych sferach naszego życia. To jest możliwe w sferze prywatnej, rodzinnej i coś wiem na ten temat, ponieważ myśląc o dzisiejszym spotkaniu i o tym, co chciałbym ci powiedzieć, przypomniałem sobie kilka zdarzeń z naszego życia. Jedno z nich, kiedy pod nieobecność mojej żony, to było lato, kilkanaście lat temu, kupiłem, coś mnie tchnęło. coś takiego mnie pchnęło w stronę sklepu, bo było bardzo gorąco i myślałem sobie, muszę kupić coś, co nas schłodzi. I kupiłem klimatyzator za jedyne, to było kilkanaście lat temu, za jedyne 998 zł. I przywiozłem go do domu i sobie myślę, w końcu będzie chłodno w tym domu. Podłączyłem go, ale w błogiej nieświadomości nie wiedziałem, że po pierwsze, że jest odpowiednia rura, którą trzeba tam wypuścić na zewnątrz. Nie było możliwości wypuszczenia tej rury. No i koniec końców był taki, że ten klimatyzator okazał się być najdroższym grzejnikiem, który kupiłem w swoim życiu, bo on miał dwie funkcje. Mógł chłodzić i mógł grzać. Okazało się, że chłodzić nigdy nie chłodził, za to był bardzo fajnym grzejnikiem. Nawet jeszcze niedawno tutaj gdzieś na terenie tego obiektu wykorzystywano go jako grzejnik. Nie za bardzo finansowo wtedy staliśmy okej, więc moja żona, kiedy przyjechała, to była bardzo zdziwiona i zaskoczona, że bez konsultacji z nią, bez rozmowy, zrobiłem coś tak, nie wiem, jakiego słowa użyć. A dobra, powiem, no coś takiego głupiego. Wiedziałem, że to może nie do końca jest fajny pomysł, ale mimo wszystko podjąłem taką decyzję i okazało się, to był jeden z tych przykładów naszego życia rodzinnego, kiedy wiedza, teoria nie szła w parze z praktyką. Ale też ta teoria może nie iść w parze z praktyką w każdej innej sferze, również w tej sferze duchowej, ma na myśli nasze relacje z Bogiem. Bo tak naprawdę nie ma znaczenia, jak wiele wiesz o Bogu dzisiaj. Nie ma tak naprawdę znaczenia wszystko to, czego doświadczyłeś w swoim życiu z Bogiem, bo to wszystko było wczoraj, a dzisiaj może być zupełnie inaczej. I są dwie osoby, które są świetnym tego przykładem i to o nich chciałbym ci dzisiaj krótko powiedzieć. Jedną z nich jest Piotr, apostoł Jezusa. Trzeba mu przyznać, że chłop był dość pracowity. Znał się na rybołówstwie, często całą noc spędzał na jeziorze i chociaż nierzadko te połowy były mierne, to on się nie poddawał. I domyślam się, że Piotr był człowiekiem, który naprawdę starał się, który dbał o swoją rodzinę i pracował wiele godzin, żeby zaopatrzyć swoją rodzinę w to, co niezbędne do życia. Można o nim jeszcze powiedzieć, że Piotr był autentyczny. Można powiedzieć, że był szczery. Można powiedzieć, że często najpierw mówił, a później dopiero pomyślał. Można pomyśleć, przydałby nam się taki Piotr, bo był na wskroś ekstrawertyczny, więc trochę by tutaj życia i dynamiki wprowadził w naszym gronie. Można powiedzieć, że się nie poddawał, nierzadko pochopny, czasami porywczy, najwyraźniej bardzo powoli się uczył. Piotr miał wyjątkowe możliwości, możliwości jak mało kto, bo można powiedzieć, że Piotr słyszał to, czego inni nie słyszeli i widział to, czego inni nie widzieli. My możemy dzisiaj myśleć sobie, no gdybym tylko mógł żyć w czasach Jezusa, gdybym tylko mógł przenieść się w tamte czasy i widzieć Jezusa twarzą w twarz, gdybym tylko mógł być świadkiem niecodziennych rzeczy, które czynił Jezus, potwierdzając tym samym swoją boską tożsamość jako odwieczny Syn Boga. Gdyby tylko to było możliwe, to wtedy łatwiej by mi było żyć i łatwiej by mi było sprostać wyzwaniom codziennego życia. Ale wiesz co? Piotr miał to, o czym my myślimy dzisiaj, że gdyby tylko. To znaczy widział Jezusa twarzą w twarz. Doświadczał Jezusa. Był naocznym świadkiem wielu niezwykłych wydarzeń i lista tego, co Piotr widział i co słyszał, jest naprawdę imponująca. To zaczęło się od tego pierwszego znaku, cudu, który Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej, kiedy w niezwykły sposób przemienił wodę w wino. I czytamy, że uwierzyli w Niego Jego uczniowie. W ślad za tym ci uczniowie ciągle postępowali krok w krok za Jezusem i mieli okazję, Piotr również, widzieć kolejne cuda, których Jezus dokonywał, a było ich mnóstwo. Mógł widzieć uzdrowienia, których Jezus dokonywał, a było ich mnóstwo. Jakby tego było mało, Piotr był taki dzień, kiedy wyszedł do Jezusa z łodzi i był w stanie tak naprawdę chodzić po wodzie do czasu, ale jednak on był tym, który widział przemienienie Jezusa. I tak sobie myślę, że wtedy, kiedy niektórzy mieli przywilej zobaczyć może jedną niezwykłą rzecz, którą Jezus uczynił, bo słyszeli o tym Jezusie i udali się w długą podróż, która trwała z ich wioski do miejsca, w którym akurat przebywał Jezus, mogła trwać 3-4 godziny. Przyszli, zobaczyli niezwykłą rzecz albo usłyszeli niezwykłe słowa i wracali do domu, drapiąc się po głowie, myśleli sobie: ciekawy człowiek, nigdy kogoś takiego nie spotkałem. Nigdy nie spotkałem kogoś takiego, kto by mówił z taką mocą i kto by czynił takie rzeczy. Niektórzy byli szczęściarzami, bo widzieli, może słyszeli kilka słów, albo widzieli jedną niezwykłą rzecz, którą dokonał Jezus. Z Piotrem tak to jest, że chodził wszędzie z Jezusem, dlatego widział wszystko i słyszał wszystko. I odkąd Jezus zaprosił go, aby był częścią tego grona pierwszych 12 naśladowców, Piotr ani na krok nie opuszczał swojego mistrza. Był z Jezusem przez 3 lata. To naprawdę szmat czasu. Zawsze przy Jezusie, zawsze jeden z pierwszych. A jedną z cech jego charakteru była lojalność. Jednak przyszedł taki dzień, kiedy Jezus został aresztowany. Posłuchaj, jak Piotr się dalej zachował. Siedział na zewnątrz, na podwórzu, przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna, mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, rzekli Piotrowi: prawdziwie ty jesteś, jesteś jednym z nich, wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać, albo lepiej przeklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał i wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, 3-krotnie się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. To był ten moment, kiedy uczniowie Jezusa rozpierzchli się na wszystkie możliwe strony w obawie o swoje życie. Pochowali się gdzie to tylko możliwe w obawie, na myśl o tym, co może być dalej. Można powiedzieć, nie tak to sobie wyobrażali. Tego wieczora Piotr, ciekawość go zżerała, więc poszedł w okolice miejsca, w którym Jezus był przetrzymywany i przesłuchiwany. Nie mógł wejść do środka, bo nie był zaproszony, ale pewnie też nie chciał wejść do środka, stał na dziedzińcu. No i to jest ta historia, jedna z tych historii biblijnych, którą większość ludzi, nawet niekościelnych, pamięta i dobrze zna. Tak? Czyli historia, która mówi o Piotrze, który pewna kobieta zwraca mu uwagę: ty byłeś? Piotr mówi: nie. Później kolejna kobieta mówi: no przecież jak teraz mówisz, to wyczuwam ten akcent troszkę. Jesteś przecież Galilejczykiem, byłeś razem z nim, z Jezusem. Piotr powiedział: nie. A później grupa ludzi być może rozmawiała wcześniej, nie wiemy. Tekst mówi o tym, że znowu zwrócili się w stronę Piotra i po raz trzeci powiedzieli: stary, przecież ty byłeś tam, my cię rozpoznajemy. No i ciekawe, bo tekst mówi, że Piotr wtedy użył niecenzuralnego słowa. Tak sobie myślę o Piotrze. Pismo nie daje nam za wiele informacji o tym człowieku. Wszystko, co wiemy, to chociażby to, gdzie, kiedy Jezus pierwszy raz, jedna z pierwszych spotkań Jezusa z Piotrem i to, ten moment, kiedy Piotr ze swoim bratem wyciągają całe mnóstwo ryb, chociaż łowili całą noc i nie złowili, to słowa, które wypowiada Piotr do Jezusa, brzmią: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznikiem. Zastanawiam się, co Piotr konkretnie miał na myśli. Nie wiemy, ale może miał na myśli całe swoje dotychczasowe życie, które uwzględniało między innymi różne niecenzuralne słowa, które Piotr mógł być w stanie łączyć jak jedną wielką wiązankę. I być może kiedy Jezus powiedział mu: chodź ze mną, to Piotr obiecywał sobie, że teraz moje życie będzie inne. Od teraz ja już będę zupełnie inaczej żył i zupełnie inaczej postępował. To znaczy, tego typu słowa w ogóle już nie wyjdą z moich ust. I nagle okazało się, że 3 lata chodzenia z Jezusem, wszystko co wiedział, wszystko, co widział, pokazał jednym słowem tak naprawdę, na co go stać. Ale zanim będziemy zbyt krytyczni wobec Piotra, ja sobie myślę o tym, że każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, ma w sobie niesamowity potencjał, żeby pokazać jednym słowem, na co nas stać. A często to są takie małe, niewinne chwile, które wydają się tak niepozorne, jak na tle naszego życia, jak niepozorną była ta pewnie drobna kobieta, która stała tego dnia twarzą twarz przed muskularnym galilejskim rybakiem i mówiła mu: widziałam cię z nim. I ten facet nie miał odwagi powiedzieć: tak, to jestem ja. Drobne chwile. To może być zajście w sklepie albo sytuacja w urzędzie, kiedy idziesz coś załatwiać i nie do końca to poszło, czy idzie tak, jak sobie to wyobrażałaś. Albo zdarzenie na ulicy, prawie niezauważalne, kiedy jedziesz samochodem. Wydaje się, że nikt ciebie nie widzi. Albo zachowanie wobec syna czy córki w domu. Albo reakcja w gronie znajomych na uczelni. Dwie opcje, dwie możliwości. Zwycięstwo albo porażka. Z tarczą albo na tarczy. Z podniesioną głową albo ze spuszczoną. Po całym zajściu, kiedy Piotr zdał sobie sprawę z tego, co tak naprawdę zrobił, rozpłakał się jak małe dziecko. Myślę, że musiał się zastanawiać tego dnia, czy jest dla niego jakaś szansa. Bo nagle okazało się, że wcale nie jest lepszy niż Judasz, który wydał Jezusa. No tak, Piotr może nie wydał Jezusa, ale zaparł się tego, którego obiecał chronić i z którym obiecał, że będzie zawsze. Co ciekawe, Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się swoim uczniom wielokrotnie. Przy jednej okazji, kiedy się ukazuje swoim uczniom, Piotr jest w gronie tych, którzy widzą zmartwychwstałego Jezusa. I znacie tą historię, to jest historia, kiedy Pan Jezus zadaje trzy razy pytanie: Piotrze, czy mnie miłujesz? Wiele razy słyszałem próby wyjaśniania, że tam są dwa różne greckie słowa, dlatego chodzi o to, że Jezus się pyta, czy miłujesz mnie taką czystą miłością, a Piotr mówi: no nie jestem w stanie, kocham taką, tak jak potrafię. Jezus zadaje drugi raz pytanie, używając tego słowa, wreszcie trzeci raz Jezus używa słowa, które wskazuje na taką: no dobrze, tak nie potrafisz, tak to czy kochasz mnie tak, jak potrafisz przynajmniej, tak, taką miłością przyziemną, i Piotr odpowiada właśnie takim słowem. Rzecz w tym, że Jan, który jest autorem Ewangelii, używa tych słów zamiennie jako synonimy. I powód, dla którego Jezus zadaje to pytanie, bez względu na to słowo, z którego wielką rzecz zrobiliśmy w historii chrześcijaństwa, powód, dla którego Jezus zadaje trzy razy to samo pytanie, jest taki, że odwołuje się przypuszczalnie do wydarzenia, które miało miejsce właśnie wtedy na dziedzińcu. Piotr się zaparł trzy razy, a teraz musi trzy razy wyznać i przyznać się, i to jest bolesne. To boli, ale to jest zbawienne. Wiesz, jak to się nazywa? To łaska. Wkrótce potem znajdujemy Piotra przemawiającego do tłumu zgromadzonych ludzi i tam wtedy Piotr mówi o niczym innym jak o przebaczeniu, bo sam tego doświadczył i sam to doznał. I ja myślę, że w swojej porażce Piotr czegoś się nauczył. Piotr się nauczył, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Jonasz jest drugą osobą, której chciałbym ci powiedzieć parę słów. On też odwrócił się od Boga. Być może historia Jonasza kojarzy się z wielką rybą, ale uwierz mi, w rzeczywistości to jest historia o Bogu, który jest Bogiem drugiej szansy, a nie historia o rybie, która połknęła Jonasza. Jonasz był prorokiem, takim szczególnym Bożym posłańcem, któremu Bóg polecił, by o nim i jego nadchodzącym sądzie powiedział mieszkańcom Niniwy, która była stolicą Asyrii. I Jonasz czuł, w głębi serca mógł czuć, że Niniwijczycy rzeczywiście mogą się nawrócić do Boga, a Bóg im wtedy przebaczy. A w głębi serca miał prawo nienawidzieć Niniwijczyków. A tak naprawdę łatwo było ich nienawidzieć, bo jeżeli chcesz wiedzieć, jakim narodem byli Asyryjczycy, to wyobraź sobie połączenie najgorszych cech współczesnego terroryzmu z okrucieństwem oprawców wojennych. Takim narodem byli Asyryjczycy. Arogancki, okrutny, butny, brutalny naród. Nie dziwnego, że Jonasz nimi pogardzał. Skierowane do nich zaproszenie, czy skierowane do nich przebaczenie Boże, które Bóg oferuje, to jak zaproszenie na wykwintny obiad groźnego bandytę, który właśnie pozbawił życia całą twoją rodzinę. Czy rozumiesz, na czym polegał dylemat Jonasza? Bóg doskonale wiedział, jakimi ludźmi byli Niniwijczycy, a mimo wszystko chciał im okazać łaskę, niezasłużoną przychylność. Jonaszowi nic nie dałoby większej satysfakcji niż to, by móc usunąć z powierzchni ziemi całe mnóstwo Asyryjczyków. I takie polecenie najchętniej usłyszałby od Boga Jonasz. A Bóg jednak miał inny plan, dlatego Jonasz zaszył się w najgłębiej, jak to tylko było możliwe, pod pokładem. Być może ci okrutni Asyryjczycy mieli znaczenie dla Boga, ale na pewno nie dla Jonasza. I tak sobie myślę sobie o Bogu i nie mogę wyjść z podziwu. Kiedy czytam tą historię, tą i wiele innych, myślę sobie, przecież Bóg ma do dyspozycji cały sztab ludzi, których może użyć. Wspaniale, nie chcesz? Nie ma sprawy. Żyj sobie jak chcesz, znajdę kogoś innego. Ty też nie chcesz? Nie ma sprawy. Mam innych ludzi i mogę znaleźć takich, którzy dadzą posłuch temu, co mówię. Bardzo łatwo Bóg mógł powołać nowego proroka do zadania, z którym Jonasz najwyraźniej nie był w stanie sobie poradzić, którego nie chciał wykonać. No i znasz tą historię dalej. Był rzucony za burtę, kiedy się okazało, że to jest jego wina, wielka ryba, później uwolniony z tego potrzasku, z tego więzienia. I ciekawe jest, co się dzieje w tej księdze, bo mniej więcej w środku Księgi Jonasza jest takie zdanie, które jest być może jednym z najbardziej istotnych w całej tej historii. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Nie wiem, czy zwróciłeś wcześniej na to uwagę. Jedno małe, niewinne słowo. Słowo Pana po raz kolejny, powtórnie doszło Jonasza. To znaczy, że Jonasz celowo, świadomie, uparcie ucieka od Boga, a Bóg jednak świadomie, celowo po raz kolejny zwrócił się do Jonasza, aby ten kontynuował powierzone mu zadanie. I tak sobie myślę, że w swoim buncie wobec Boga Jonasz, być może tak jak Piotr, nauczył się tego dnia czegoś, nauczył się, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Dwie zupełnie inne osoby w różnych miejscach historii. Jeden rybak, drugi prorok. Jeden miał mówić do okrutnego narodu, drugi żył pośród narodu wybranego. Jeden oczekiwał na obiecanego Mesjasza, drugi chodził z obiecanym Mesjaszem. Jeden się zbuntował, ten drugi się zaparł. Dwie zupełnie inne osoby, a jednak jest coś, co mają ze sobą wspólnego. Obaj mogli zobaczyć i doświadczyć, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Gdybym tylko wiedział. Tak czasami mówimy. No ale okazuje się, że nawet wtedy, kiedy wiemy, to niekoniecznie postępujemy według tego, co wiemy. Wiemy, jak postąpić, a czasami postępujemy inaczej. Nawet jako ci, którzy w życiu których zamieszkał Duch Święty. Bo o nich możemy powiedzieć, Jonasz jeszcze go nie miał, ten Duch dopiero był zwiastowany, pojawiał się, spoczywał na niektórych osobach i Bóg dawał tego Ducha i zabierał. Piotr też jeszcze nie doświadczył wylania Ducha Świętego, bo to było przed zmartwychwstaniem. My jesteśmy z tej drugiej strony zmartwychwstania, więc nawet kiedy mamy Bożego Ducha Świętego, to czasami może się okazać, że niewiele nas różni, że tak naprawdę oni i my jedziemy na podobnym wózku. To, co nas łączy, to to, że czasami wiemy, a nie postępujemy. I to jest jednocześnie to, co nas odróżnia od Boga, który nie może się zaprzeć samego siebie. O którym czytamy, że wczoraj i dzisiaj On jest ten sam, ciągle łaskawy. On się nie zmienia. On jest Bogiem łaski, kolejnej możliwości, drugiej szansy, Bogiem niezasłużonej przychylności. 25 grudnia 1929 roku dwie drużyny futbolowe zmagały się o mistrzowski tytuł wypełniony po brzegi kibicami. Mniej więcej w połowie gry zdarzyło się coś tak niesamowitego, że kibice futbolu do dzisiaj o tym mówią. Roman Riggles przechwycił w powietrzu piłkę, ale zdezorientowany zaczął biec tą piłką w niewłaściwym kierunku. Gdyby nie jego kolega z drużyny, który go powstrzymał, Roman strzeliłby samobójczą bramkę. W połowie zawodnicy udali się do szatni, panowała grobowa cisza, po czym trener powiedział na boisko, wychodzi ten sam skład. Ci sami zawodnicy, którzy zaczynali. No i wtedy Roman powiedział trenerze, ja nie mogę. Ja zniesławiłem ciebie, zniesławiłem drużynę, cały mój klub. A trener wtedy powiedział, gra się jeszcze nie skończyła. Wracaj na boisko. To dopiero połowa. I dalej możemy się dowiedzieć, że chłopak wrócił na boisko i grał jak nigdy wcześniej. Kiedy myślę o tej historii, to myślę sobie, co za trener. Ale kiedy myślę o historii Piotra i Jonasza, to myślę, co za Bóg. Bóg, który jest Bogiem drugiej szansy. Bo tak naprawdę każdy z nas czasami bierze tą przysłowiową piłkę i biegnie w złym kierunku, albo potyka się, upada. Jesteśmy tak czasami zniechęceni, zawstydzeni własnym postępowaniem, że nie chcemy w ogóle próbować ponownie. Matka, córka, mąż, ojciec, przyjaciel, sąsiad, współpracownik, szef pracy. Ale na ile rozumiem przesłanie Jezusa, to myślę, że w takich sytuacjach on chce nam powiedzieć, wracaj z powrotem. Gra się jeszcze nie skończyła. Twoje życie toczy się dalej. Czasami świadomie chowamy swój identyfikator życia. Ja przygotowałem sobie taki na potrzeby dzisiejszego spotkania. Mirek Marczak, uczeń Jezusa. No, oczywiście nie chodzi o jakiś fizyczny identyfikator, tylko chodzi o moje życie, które pokazuje, które wskazuje na Chrystusa, które powinno wskazywać na Chrystusa. A czasami to, co my robimy, świadomie albo nieświadomie, to ja swój schowałem. Nikt nie będzie wiedział. Nikt mnie nie rozpozna. Boże, dzięki za to, że jesteś Bogiem drugiej szansy, kolejnej możliwości, bo tak naprawdę wszystko, kim jesteś, wszystko, kim jesteś, wszystko, kim jesteś i wszystko, co masz, masz od Boga i jesteś dzięki Bogu. Jedyne, co możesz robić, to dziękować Mu i modlić się o to, żebyś mógł Go wskazywać na Niego i wywyższać Go, bo On jest tego godzien, bo On jest Bogiem drugiej szansy, a Jego łaska jest w stanie dosięgnąć każdego w każdym miejscu Twojego życia. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.